Witam po przerwie. Jesteśmy w temacie transportu miejskiego, czyli jak poruszać się po Olsztynie i nie tylko. To jest oczywiście audycja, gdzie nogi poniosą. Póki co była tylko nieco teorii, teraz natomiast będzie ta trudniejsza część opisu charakterystyki naszego Olsztyna, chociażby pod tym względem. Od razu na początku nieco się usprawiedliwię, gdyż być może w ocenie słuchaczy jestem kojarzony głównie z rowerem, co jakoś oczywiście mnie specjalnie nie dziwi, do tego też troszeczkę dążyłem, ale no do końca tak nie jest. Po mieście poruszam się również bardzo dużo pieszo, troszeczkę rzadziej samochodem i komunikacją miejską, mimo że komunikację miejską mam w tym momencie nawet za darmo. Natomiast na pewno nie na tyle rzadko, by tych problemów, które są po stronie zarówno kierowców, jak i osób, które jeżdżą komunikacją miejską, czy pieszych, po prostu nie widzieć. Oczywiście na pewno będzie to mój punkt widzenia, można się z nim nie zgadzać, bądź zgadzać, ale wydaje mi się, że każda nieagresywna dyskusja w tym zakresie przyniesie może tylko więcej dobrego, a przecież o to chodzi. Każdy z nas chce bezkonfliktowo, bezpiecznie dotrzeć do pracy, wrócić do domu, przez miasto się w ogóle przedrzeć, dojechać do szkoły, gdziekolwiek byśmy się nie udawali. No i jest to niezależne od tego, w jaki sposób na to miejsce chcemy dotrzeć. Zacznę od naszej olsztyńskiej komunikacji miejskiej, na którą, tak jak mówiłem, składają się autobusy i tramwaje jako jeden system. Są oczywiście sensowne powiązania przesiadkowe, zwłaszcza dla linii krótkich, tak zwanych dowozowych do tramwajów. Mamy oczywiście linie nocne, także w Olsztynie nie zostaniemy bez opcji transportu przez całą dobę, choć, no jak mam być szczery, pamiętam ze wcześniejszych lat, że tych połączeń nocnych było nieco więcej. Teraz jest ich niewiele. Są również, drodzy Państwo, okresowe linie, zwłaszcza w tych kierunkach rekreacyjnych w wakacje. Możemy też olsztyńską komunikacją miejską, że się tak wyrażę, chociaż tu już międzymiejską, dojechać nieco dalej, chociażby do Barczewa czy Olsztynka. I to zdaje się w dalszym ciągu na tym jednym konkretnym bilecie. W nieco dalsze regiony zawiozą nas również systemy transportowe ościennych gmin, chociażby jest taki w gminie Stawiguda. Tu przystanki również są w Olsztynie, więc jeżeli chcemy wyjechać właśnie do tej gminy, no to również z Olsztyna nam się to uda. Wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tych narzekań ze strony pasażerów, również mnie, nie jest to specjalnie problemowy system przemieszczania się. Oczywiście nie każdy lubi podróżować ściśnięty z innymi pasażerami, no jest to też pewnie troszeczkę wolniejsze niż samochód chociażby osobowy, oczywiście poza godzinami szczytu, ale ten system komunikacji wydaje się naprawdę nie mieć jakoś bardzo dużo problemów. Zwłaszcza te połączenia tramwajowe wydają się dość punktualne z mojego punktu widzenia, niestety pomijając oczywiście zdarzenia losowe na drodze tego tramwaju, bądź problemy infrastrukturalne, jak chociażby pęknięta szyna czy remonty. No, w związku z tym mamy chociażby autobusy zastępcze. Tramwaje, jak słyszałem również wielokrotnie, mają tak zwane bandyckie pierwszeństwo, gdyż gdy jedzie tramwaj, kolejność sygnalizacji świetlnej dla samochodów, ale również pieszych i rowerzystów nieco się zmienia i czasem potrzeba odczekać kolejne, powiedzmy, pół kolejki świateł lub też całą kolejkę. Jak widać, zawsze mamy obie strony monety i punktualność tramwaju jest właśnie kosztem tego wymuszonego pierwszeństwa. Do tego systemu dochodzi wspomniana przeze mnie kolej, natomiast póki co ma to znaczenie marginalne, gdyż obecnie jest to chyba mniej niż 10 połączeń dziennie, na których możemy dojechać między poszczególnymi przystankami w Olsztynie. No tylko, że tu musimy pamiętać o tym, że te pociągi czasem przyjeżdżają z daleka, więc aby się nie zdziwić, musimy monitorować na bieżąco, czy one są opóźnione. Chyba, że akurat jedziemy ze stacji początkowej, wtedy szansa na to opóźnienie jest dużo niższa. No i tu chyba mamy właśnie największą bolączkę komunikacji miejskiej, już niezależnie od tego, czy to jest autobus, tramwaj czy pociąg. Opóźnienia. Już, drodzy Państwo, do memów weszły przeprosiny Japończyków za opóźnienia pociągu rzędu 20 sekund czy minuty. Tam generalnie średnie opóźnienia pociągu w roku to jest 18 sekund, u nas jest to ponad 20 minut. No, mówimy oczywiście nie o tych pociągach miejskich, tylko ogólnych, no ale wiemy mniej więcej już jaka to jest skala. Tylko, że czy naprawdę jest aż tak źle? Drodzy Państwo, po prostu tych połączeń jest bardzo dużo i niestety tak się zdarza, że my trafimy na ten pociąg, który jest opóźniony. Wiemy doskonale, że bardzo rzadko to jest czynnik zależny od człowieka. Bardzo często po prostu coś się zepsuło, jest jakaś wichura i mimo tego, drodzy Państwo, 93% pociągów dojeżdża o czasie. A z tych, które nie dojeżdżają, to 2/3 mają opóźnienie do 6 minut. Takie są oficjalne statystyki. No i drodzy Państwo, u nas się nikt specjalnie tym nie przejmuje. Powiem szczerze, że ja sam jak jeżdżę, jak widzę opóźnienie do 5-10 minut, no to naprawdę już jestem zadowolony, że nie muszę spędzić powiedzmy dodatkowych 2-3 godzin w pociągu. No zdaje się, że komunikacji miejskiej chyba nikt nie liczy tych opóźnień, chociaż czasami są takie gdzieś zapisy w regulaminach, że pojazd komunikacji miejskiej może przyjechać nie wcześniej niż minutę przed danym czasem, w którym powinien i wyjechać nie później niż 3 minuty powiedzmy po. No wiemy doskonale, że nie zawsze jest tak różowo, ale no, można sobie zakładać, że tak to będzie wyglądało. Ale drodzy Państwo, jesteśmy oczywiście na tę komunikację skazani, no chyba, że wolicie przez całe miasto chodzić pieszo, co oczywiście jest możliwe, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, ale jest to na pewno czaso- i energochłonne. O chodzeniu również w mieście, tak jak wspominałem na początku, rozmawiałem już w ramach tej audycji, był to pierwszy odcinek, gdzie nogi poniosą, natomiast roztrząśnijmy problemy, jakie właśnie mają piesi. Pierwsze z nich to oczywiście, drodzy Państwo, światła. Światła to oczywiście bezpieczeństwo, porządek, ale potencjalne opóźnienie dla pieszego. Każdy, kto trochę więcej chodzi po mieście, zwłaszcza taką stałą trasą, powiedzmy idzie do pracy, no to ustala sobie taką, by tych świateł mijać jak najmniej. Nawet kosztem wydłużenia trasy, tak przynajmniej ja robiłem. Dzieje się tak dlatego, że wtedy łatwiej możemy sobie po prostu zaplanować faktyczny czas przejścia. Tu opóźnienia nie dotykają nas aż tak bardzo jak w przypadku samochodów, bo po prostu ruch pieszy jest na tyle mobilny i wszędobylski, że problemy typu korek, wypadek na drodze tak na dobrą sprawę pieszego nie dotyczą i nie wydłużają mu drastycznie marszu. No chyba, że on sam uczestniczył w tym wypadku, no wtedy jest to oczywiście zrozumiałe. W mojej opinii większym problemem dla pieszych są tak zwane konflikty rekreacyjne, chociaż akurat w tym przypadku rekreację zostawmy w spokoju, bo chodzi o konflikty z innymi uczestnikami ruchu, a mowa tu głównie o rowerzystach, o użytkownikach tak zwanych UTO, tak, urządzeniach transportu osobistego. Co to w ogóle jest to UTO, tak? Jest to urządzenie transportu osobistego z wyłączeniem hulajnóg elektrycznych, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się w tym pojeździe. No i są tu chociażby deski żyroskopowe, unicykle czy segwaye. No dodatkowo te konflikty między pieszymi a innymi użytkownikami no, dotyczą właśnie hulajnóg, tych elektrycznych również, rolek, samochodów, rowerów elektrycznych. No co do samochodów, wydaje mi się, że jest to oczywiste. Zwykle przechodzimy przez skrzyżowanie, tylko wtedy zderzamy się w jakiś sposób z obecnością samochodów. Inaczej jest poza środowiskiem miejskim, natomiast dzisiaj skupiamy się raczej na tym miejskim. Teoretycznie i zgodnie z obecnym prawem większość tych urządzeń transportu osobistego czy też rowerów powinna jeździć właśnie po drodze dla rowerów, natomiast doskonale wiemy, że nie wszędzie one są i urządzenia te jeżdżą również po chodniku, drodze dla pieszych i tam kierujący nimi powinni zachować szczególną ostrożność, ustępując miejsca pieszemu, poruszając się z prędkością zbliżoną do tego pieszego. Tak, drodzy Państwo, na chodniku też funkcjonuje zasada ograniczonego zaufania. Może ja w ogóle przybliżę na szybko tę zasadę ograniczonego zaufania, bo mam wrażenie, że nie wszyscy ją znają lub pamiętają z kursu na prawo jazdy czy kartę rowerową. Zasada ta stanowi, że każdy uczestnik ruchu drogowego, jak też inna osoba znajdująca się na drodze oraz w jej otoczeniu, ma prawo liczyć na to, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów drogowych. Chyba że aktualne zachowanie tych uczestników stanowi uzasadnione podejrzenie do odmienności jego zachowania. Sygnałem do utraty tego zaufania może być w zasadzie wszystko od czynników niezależnych, jak warunki atmosferyczne czy drogowe, jakiś chociażby wylany olej, a może być to dziecko na drodze czy chodniku, pies, smycz nawet, drodzy Państwo, która chociażby przecina nam chodnik bądź drogę dla rowerów. No i oczywiście osoby, które chodzą w nie do końca prosty sposób. Czasem w wyniku kontuzji, czasem oczywiście w wyniku spożycia nadmiernej ilości alkoholu. Kierowca zwykle na ocenę tego, czy może komuś na drodze zaufać, ma ułamki sekund. Rowerzysta czy kierujący hulajnogą nieco więcej, ale i tak nie zawsze, drodzy Państwo, to się udaje. Bardzo świeża sytuacja. W zeszłym tygodniu mi, drodzy Państwo, piesek wyskoczył nie wiadomo skąd. Nie udało się ani zahamować, ani skręcić. no już dalej się skręcić po prostu nie dało, no i już przy niewielkiej prędkości uderzyłem najpierw w pieska, a później zahamowałem asfaltem, że się tak wyrażę, o moje ciało. No niestety, takie rzeczy się zdarzają. Powiedziałbym, że zdarza się oczywiście najlepszym, no ale ja do tych najlepszych pewnie nie należę, więc zdarza się jeszcze lepszym niż ja. Także ta kwestia konfliktów jest bardzo ważna i ja ją rozwinę w dalszej części audycji. Zostańcie ze mną po przerwie.